Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
An Elegant Puzzle Systems of Engineering Management Willa Larsona to książka z obszaru zarządzania organizacjami technologicznymi.
Sejdołoza przede wszystkim do menedżerów inżynierii, liderów technicznych oraz założycieli rozwijających zespoły programistyczne.
Autor, mający doświadczenie w firmach takich jak Digg, Uber i Stripe, nie przedstawia uniwersalnej recepty na bycie dobrym szefem. Traktuje zarządzanie jako projektowanie i korygowanie systemów, w których działają ludzie, procesy, struktury organizacyjne i decyzje techniczne. Książka obejmuje m.in. skalowanie zespołów, rekrutację, dług techniczny, migrację, kulturę, rozwój kariery oraz planowanie sukcesji. Jej celem jest pomoc w rozpoznawaniu zależności, które sprawiają, że lokalnie rozsądne decyzje mogą tworzyć problemy w skali całej organizacji.
Larson pisze w formie zestawu praktycznych esejów i narzędzi, a nie linearnego podręcznika.
Dzięki temu publikacja dobrze działa jako materiał do powracania przy konkretnych wyzwaniach.
Choć jej kompilacyjna struktura może wymagać od czytelnika samodzielnego łączenia wątków. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
systemowe spojrzenie na zarządzanie organizacją inżynieryjną, centralną ideą książki, jest traktowanie problemów menedżerskich jako systemów, a nie jako odizolowanych trudności pojedynczych osób.
Larson zwraca uwagę, że tempo pracy zespołu, jakość decyzji technicznych, skuteczność rekrutacji i morale pracowników wzajemnie na siebie oddziałują.
Na przykład opóźnienia w dostarczaniu produktu nie muszą oznaczać braku zaangażowania inżynierów. Mogą wynikać z niejasnego podziału odpowiedzialności, nadmiernej liczby zależności między zespołami, niekontrolowanego długu technicznego albo przeciążenia liderów decyzjami.
Taka diagnoza jest ważniejsza niż szybkie narzucenie rozwiązania, ponieważ usuwa przyczynę, a nie tylko objaw.
Systemowe myślenie nie oznacza jednak projektowania organizacji raz na zawsze. Firma zmienia się wraz z liczbą pracowników, dojrzałością produktu i presją rynku. Więc rozwiązanie właściwe dla małego zespołu może być szkodliwe dla większej struktury.
Larson proponuje, by menedżerowie świadomie określali ograniczenia, obserwowali skutki uboczne decyzji i okresowo przeglądali przyjęte mechanizmy. W tym ujęciu zarządzanie jest pracą nad warunkami, w których dobre działania stają się łatwiejsze do powtarzania.
To odróżnia książkę od poradników skupionych głównie na osobistych cechach lidera lub pojedynczych rytuałach zarządczych.
Po drugie, projektowanie zespołów i struktur podczas wzrostu firmy. Larson analizuje wzrost organizacji jako problem projektowania granic, odpowiedzialności i przepływu informacji.
W małej firmie wiele ustaleń odbywa się nieformalnie, a jedna osoba może łączyć funkcje techniczne, produktowe i operacyjne.
Wraz ze wzrostem liczby zespołów ten model przestaje wystarczać. Rosną koszty koordynacji, decyzje zaczynają czekać na akceptację, a odpowiedzialność za kluczowe obszary może stać się niejasna. Książka pomaga rozważać, kiedy podzielić zespół, jak przypisać mu zakres działania i jak uniknąć tworzenia struktury, która wymaga zbyt wielu przekazań między grupami.
Istotne jest, że autor nie prezentuje reorganizacji jako automatycznego lekarstwa.
Zmiana schematu organizacyjnego może rozwiązać jeden problem, ale zarazem zerwać skuteczne relacje robocze, zwiększyć liczbę interfejsów i wywołać niepewność.
Dlatego decyzje strukturalne powinny wynikać z konkretnych napięć, takich jak przeciążenie menedżera, nieczytelne priorytety czy powtarzalne konflikty o własność systemu.
Szczególną rolę ma też planowanie sukcesji. Organizacja staje się bardziej odporna, gdy jej działanie nie zależy od pamięci i dostępności jednej osoby.
Rozwijanie następców, delegowanie odpowiedzialności i dokumentowanie wiedzy to nie tylko działania kadrowe, lecz elementy ograniczające ryzyko operacyjne firmy.
Po trzecie, dług techniczny i migracje jako decyzje o przepustowości organizacji. Jednym z najbardziej konkretnych obszarów książki są problemy techniczne,
które stają się problemami zarządczymi. Dług techniczny, zaległe migracje oraz starzejące się systemy nie są wyłącznie kwestią jakości kodu.
Wpływają na czas potrzebny do wdrażania zmian, liczbę awarii, obciążenie dyżurami i zdolność zespołu do realizacji planów produktowych.
Larson pokazuje, dlaczego odkładanie takich prac może przez pewien czas wydawać się racjonalne,
lecz później ogranicza przepustowość całej organizacji. Menedżer musi umieć wyjaśnić ten koszt osobom odpowiedzialnym za produkt i biznes. Zamiast przedstawiać inwestycje techniczne jako oderwaną od celów firmy preferencję inżynierów. Ważne jest także zarządzanie kolejką migracji. Organizacja, która inicjuje zbyt wiele modernizacji równocześnie, może rozproszyć uwagę i zablokować dostarczanie wartości.
Z kolei ciągłe odkładanie modernizacji tworzy narastający koszt, który wraca w postaci wolniejszych wdrożeń i większego ryzyka.
Książka nie sugeruje jednego stałego udziału czasu na prace infrastrukturalne.
Zachęca raczej do rozpoznawania ograniczeń, ustalania priorytetów i tworzenia wiarygodnego obrazu konsekwencji.
To praktyczne przesunięcie perspektywy od pytania, czy kod jest idealny, do pytania, które techniczne inwestycje zwiększą trwałą zdolność zespołu do działania.
Po czwarte, rekrutacja, rozwój kariery i zarządzanie wynikami jako spójny mechanizm. Larson umieszcza rekrutację, rozwój pracowników i ocenę wyników w jednym szerszym systemie organizacyjnym.
Zatrudnianie nie kończy się na znalezieniu osoby o dobrych kompetencjach technicznych.
Firma musi jasno rozumieć, jakiego rodzaju role są potrzebne, jak będzie oceniać wkład oraz jakie ścieżki rozwoju oferuje po dołączeniu do zespołu.
Bez tego rekrutacja może zwiększyć liczebność organizacji, ale nie jej zdolność do realizacji ważnych zadań.
Szczególnie w szybko rosnących firmach łatwo pomylić wzrost headcountu ze wzrostem efektywności. Wątek kariery dotyczy też sprawiedliwości i przewidywalności.
Inżynierowie potrzebują zrozumiałych oczekiwań dotyczących poziomu odpowiedzialności, zakresu wpływu i rodzaju pracy wymaganej na kolejnym etapie.
Takie ramy nie powinny zastępować indywidualnej rozmowy, lecz pomagają ograniczyć arbitralność decyzji.
Podobnie zarządzanie wynikami nie jest jedynie formalnym cyklem ocen.
Ma dostarczać informacji, czy system rozwoju, przydział pracy i wsparcie menedżerskie działają właściwie.
Autor równoważy potrzebę struktury z ludzkim wymiarem zarządzania.
Narzędzia są użyteczne wtedy, gdy zwiększają przejrzystość i umożliwiają sensowną rozmowę, a nie gdy zamieniają ludzi w zestaw wskaźników.
To podejście wymaga konsekwencji, lecz zmniejsza ryzyko, że awanse i informacje zwrotne będą odbierane jako nieczytelne lub przypadkowe.
Na koniec.
Kultura inżynierska i rola menedżera w tworzeniu warunków pracy. W książce kultura nie jest przedstawiana jako zestaw deklarowanych wartości,
atrakcyjnych benefitów, ani pojedynczych wydarzeń integracyjnych.
Jest przede wszystkim rezultatem powtarzalnych decyzji tego, kto podejmuje decyzje, jak reaguje się na błędy.
Jakie zachowania są nagradzane oraz czy ludzie mogą bezpiecznie wskazywać problemy.
W organizacji inżynierskiej kultura ujawnia się szczególnie pod presją.
Na przykład podczas incydentu produkcyjnego, trudnej reorganizacji albo konfliktu między terminem produktu a koniecznością pracy nad niezawodnością.
Właśnie wtedy formalne deklaracje są weryfikowane przez praktykę.
Larson podkreśla odpowiedzialność menedżera za projektowanie środowiska, w którym inżynierowie mogą wykonywać dobrą pracę.
Nie chodzi o centralne kontrolowanie każdego szczegółu, ale o zapewnienie jasności celów, dostępu do informacji i odpowiedniej przestrzeni do podejmowania decyzji.
Lider powinien również dostrzegać, kiedy własne zachowanie wzmacnia niezdrowe wzorce.
Na przykład premiuje gaszenie pożarów kosztem zapobiegania problemom albo wymusza eskalację każdej decyzji.
Kultura jest więc praktycznym mechanizmem wpływającym na jakość wykonania i retencję pracowników.
Książka pokazuje, że jej budowanie wymaga połączenia zasad z uważnością na realne doświadczenia ludzi, a nie samego ogłoszenia pożądanych wartości.
Podsumowując,
An Elegant Puzzle będzie szczególnie użyteczna dla osób, które mają już podstawowe doświadczenie w prowadzeniu zespołu technicznego i zaczynają mierzyć się z problemami skali.
Skorzystają z niej nowi i doświadczeni engineering managerowie, liderzy odpowiedzialni za kilka zespołów, dyrektorzy inżynierii oraz założyciele firm technologicznych.
Czytelnik szukający podstawowego kursu prowadzenia spotkań jeden na jeden, udzielania feedbacku czy budowania relacji może uznać,
że książka zbyt szybko przechodzi do trudniejszych zagadnień.
Jej naturalnym polem są bowiem sytuacje, w których fundamenty zarządzania już istnieją, ale organizacja zaczyna zwalniać pod ciężarem wzrostu, zależności i historycznych decyzji.
Największą praktyczną wartością publikacji jest język do analizowania problemów, które często opisuje się zbyt ogólnie, zamiast stwierdzać, że zespół działa słabo. Można rozpatrywać strukturę odpowiedzialności, ograniczenia przepływu pracy, kolejkę inwestycji technicznych oraz mechanizmy rozwoju ludzi. Taka perspektywa ułatwia formułowanie lepszych pytań i bardziej świadomych eksperymentów organizacyjnych. Na tle wielu książek o zarządzaniu wyróżnia ją skupienie na specyfice firm inżynieryjnych o wysokim tempie wzrostu. Larson nie ogranicza się do ogólnych zasad przywództwa, lecz łączy je z migracjami, długiem technicznym, projektowaniem zespołów i systemami kariery. Forma zbioru esejów sprawia, że nie zawsze tworzy ona idealnie płynną całość, a część czytelników może chcieć więcej rozbudowanych przykładów. Jednocześnie właśnie ta forma czyni ją wartościowym podręcznym punktem odniesienia przy konkretnych decyzjach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Will Larson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.